Raz, dwa, trzy.
To było to? Radio Satysfakcja.
Stop. Your fingerprints in the dark. Your past and present tangled up in my arms. Our secrets sealed in our scars. Sharing a smoke on the steps of a bar. I was convinced I had your heart in my hands. I was making love, but you had different plans. Now she's giving her love to somebody new.
Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie.
Bardzo. I przypomnijmy, żebyśmy zorientowali się, gdzie jesteśmy, bo mogliście państwo wstać, zrobić herbatę i tak nie za bardzo ogarniacie, co się dzieje. Rozpoczął się weekend.
Jesteśmy w październiku.
Tak, ale weekend właściwie zawsze rozpoczyna się w czwartek wieczorem, więc jeszcze jesteśmy w głębokim weekendzie, bo jest sobota rano. Jesteśmy w październiku, a dokładnie w drugiej połowie października, a jeszcze dokładniej 21 mamy dzisiaj.
Tak.
Tak. Ten program, jak mówiłem, tak się nazywa, jak mówiłem. Mm-hmm. A teraz powiem, kto jest. Jest Rafał Polacki.
Najcenniejsze ogniwo w naszym tutaj...
Ale pan to lubi się podlizywać. I tak pan nie zrobi z pana Franceskiego.
Bo w poprzedniej audycji powiedziano bardzo ciepłe słowa na temat pana Rafała i chcemy tak, tutaj jeszcze podbić.
Ciepło, żeby było. Tak. No dobrze, a to teraz o mnie pan coś ciepłego powie? Czekam.
Najwspanialszy prowadzący wszechświata.
Ale pan to tak jakby, wie pan co?
Wyświechtany, prawda?
Tak, jakby panu kazali, no. Bo inaczej pan pojedzie do Białołęki. No dobra, i Gerard Nowak, wschodząca gwiazda polskiego rock'n'rolla.
Też się pan nie postarał jakoś.
No, ale wie pan, wschodząca to znaczy jest jeszcze nadzieja, że gwiazda, która wschodziła, ale już zaszła, wie pan. No, ale wschodząca tak. Zawsze jest tak.
Wschodząca jest.
No wie pan, biorąc pod uwagę wiek, to jest pan po prostu szczeniak. Ja przypomnę, że nowy perkusista grupy The Rolling Stones, która właśnie wybrzmiała, to jest po prostu szczeniak w stosunku do pana. 61 lat. Daj pan spokój, to na pan na pewno mówi do Micka Jaggera i Keitha Richarda. To nie ma najmniejszej wątpliwości.
I jak się panu podobał ten utwór z nowej płyty Stonesów?
Bardzo, sympatyczny.
My właśnie ustaliliśmy przed audycją, że my nie jesteśmy fanami Stonesów.
Nie
chcemy powiedzieć, że nas nie obchodzi ta płyta, ale nie wiem, czy byśmy sobie ją sami kupili.
Też nie wiem, sami tak. Nie, ale może ktoś mi kupi syn, może córka, może żona, jak dojdzie do wniosku, że jednak po tylu latach coś mi się od życia należy. Tak jak w prezencie to bym wziął, ale jak miałbym tam grzebać po kieszeniach i zbierać monety, to niekoniecznie.
Ja się państwu przyznam i panu, że ja tylko przesłuchałem na razie ten utwór, w którym Paul McCartney grał na basie.
A nie, my graliśmy kiedyś taki fajny numer też.
Tak,
w ramach...
Angry.
Tak,
to też mi się podobało.
A i też chcieli, zanim pan powie, chcieliśmy państwa uprzedzić, że my po raz pierwszy słuchamy to razem z wami, to co gra teraz.
Tak. Tak, ja chciałem powiedzieć, że na własną rękę tylko ten utwór przesłałem, bo graliśmy 2 czy 3 nawet utwory te singlowe. I one są bardzo obiecujące, co, trudno się czegoś przyczepić.
Tak, wszyscy piszą, że to jest najlepsza płyta od 45 lat. Jakby to coś świadczyło, panowie są po 80, to...
Zawsze. Ja
nie
też
to tylko śmieszy, powiem to państwu od razu, śmieszy mnie strasznie to, że jak Rolling Stonesi wydali ten album, to jak odpaliłem tak zwanego wuja internet, czyli ciotkę internet, to wszyscy, każdy portal, który się zajmuje muzyką, nie zajmuje oczywiście, peany, informacje, biografie, cudawianki. Ja mam tylko skromne pytanie, gdzie wy wszyscy jesteście przez ostatnie 40 lat? Kto grał tych Rolling Stonesów? Bo to z Stonesami to jest, wie pan, to jak z Monalizą, nie? No, wszyscy są zachwyceni, ale nikt tego nie chce oglądać. Znaczy, jak pojedzie w Paryżu, jest Monaliza, czy gdzie?
Tak.
To jak pan pojedzie i tam jeszcze nie zakoszą go w międzyczasie, to co? No to pan obejrzy, ale żeby pan parł specjalnie do Paryża na Monalizę, to niekoniecznie, nieprawda?
Nie, myślę, że są grani Rolling Stonesi, ale to jest tak gdzie? Jak ze wszystkimi. Nie, ale chodzi mi o to, że tylko poszczególne piosenki. Ludzie. Satisfaction, Painted Black.
Ale
to...
gdzie pan słyszał w stacjach radiowych w Polsce Satisfaction albo Painted Black w momencie, kiedy nikt nie zmarł?
No,
to bo jak zmarł, to oczywiście. I to mnie tak zawsze śmieszy, bo oczywiście ta narastająca fala, ten zachwyt i tak dalej, to wszystko klapnie za 3-2 tygodnie i będzie fajnie i znów będą czekać wszyscy 40 lat i nie będą grali Rolling Stonesów.
To jest bardzo dobry tak jakby miernik, ile te nowe utwory, no bo teraz powiedzmy, że rzeczywiście trudno ufać tym wszystkim zachwytom, bo one są trochę obliczone na jakby jakieś komercyjne zyski, ale dobrym sprawdzianem właśnie będzie to i dla nas, nie fanów Rolling Stonesów, i dla tych z państwa, którzy są pewnie zdeklarowanymi fanami, bo są tacy słuchacze, którzy przecież dzwonią i przypominają nam na tydzień przedtem, że niedługo są urodziny Micka Jaggera i mamy nadzieję, że państwo się odniesiecie i wtedy się zawsze z przyjemnością odnosimy. Zobaczymy za pół roku, czy ktoś z nas będzie chciał wracać do tych utworów.
Pomimo tego, że słyszę trzeci utwór, i to jest trzeci, który słyszę, i one naprawdę są przyzwoite. Tak. Jak sobie tak w tyle głowy myślę, to ja bym wrócił do tych nagrań. Ja. Ja czytając te różne recenzje i takie tam różne drny małki, to zdziwiło mnie, bo podobnież panowie, to oni w tak zwanej permanentnej kłótni między sobą, to są byli, tam oni ostatnio się znów właśnie, stąd ten album, że jakoś zmiękczyło się między nimi, ale że na przykład Mick był obrażony na Keitha Richarda, jak ten wydał biografię.
No nie dziwię się, czytał pan tą biografię? Ja czytałem, on tam bardzo, bardzo brzydko pisał. Ja bym o swoim wrogu nie napisał takich rzeczy, jak on niby o swoim przyjacielu, więc absolutnie się Mickowi Jaggerowi nie dzieje.
Ale to jest trochę dziwne, no pan panowie mają, są już w wieku, a to post-balzakowskim to jeszcze określenie, no w wieku kamiennym, no już przeżyli swoje, mają pewne doświadczenie i tak się targać i miotać jak jakiś tam 15-letni licealista, że on do swojego kumpla, którego zna 60 lat albo i więcej, on ma jeszcze jakieś takie tam dąsy, pąsy, to wszystko jakieś takie dosyć żenujące. To nie najlepiej świadczy, ale może dlatego Mick Jagger tak pomimo 80-tki, on zawsze wyglądał tak trochę, delikatnie mówiąc, głupawo, bo on taki zawsze jest rozdygotany, taki...
No tak, ale też nie wiadomo, czy temu można ufać, bo to wszystko są wyrafinowani specjaliści od PR-u, że
może... każą 80-latkowi być rozdygotanym, no daj pan spokój. No.
Okej, okay, no przyjmuję ten argument. No, ale z kolei jest, nie wiem, czy na przykład te ich jakby kłótnie nie są trochę przesadzane. Że ale, może to się dobrze sprzedaje, że jest kolejny artykuł, można napisać, że Mick Jagger obrażony na Kizaricza.
Oni już nie muszą budować sobie PR-u, bo oni mogliby nic nie nagrywać, bo każda trasa koncertowa, którą organizują, i tak znajduje 150 koncertów i jest 150 wypełnień stadionów. Więc oni nie muszą już kombinować PR-owsko, że ten tamto pokłócili się, pogodzili. Po co im to?
No robią... tak. Ale w takim razie trzeba ich pochwalić za to, że chciało im się nagrać te nowe piosenki.
To chwila przerwy i posłuchajmy kolejnego kawałka, drugi
Whole
z listy.
Wild World.
Po jakiemu pan mówi?
Nie spodoba się panu to, co powiem, ale mi to przypominało zespół Blur z najlepszych czasów i już wytłumaczę dlaczego, bo tutaj była świetna melodia i te wszystkie gitary, które niby były takie kąśliwe, tego sola na pewno nie grał Keith Richards, jestem pewien. Nie jestem pewien, czy to Ronnie Wood grał, czy jakiś muzyk zaproszony. Nie jest to w sumie tak ważne, natomiast zdecydowanie... Bo żeby nie było tak, że ja po prostu jakoś jestem, mam jakieś ale do Stonesów osobiste, ja po prostu nie lubię tego, że to jest zespół bardzo od 68 roku, w którym oni znaleźli swój patent na brzmienie i swój tak jakby styl nawiązujący do tych bluesrockowych korzeni i to było w różne strony potem wyginane. Bardzo łatwo było przewidzieć, co tam na tej nowej płycie będzie. Oczywiście oni się zmieniali zgodnie z modami, była płyta bardziej soulowa w latach 70. Some Girls, elementy fan, potem elementy disco, potem nawet elementy rapu i tak dalej, ale to wszystko było jakby czymś nałożonym na taką zawiesinę właśnie, która mnie osobiście nie bardzo porywała. Natomiast to jest zupełnie inne, że to jakby tak jakby tutaj punktem wyjścia była melodia i piosenka, a nie ten riff. Taki typowo richardsowski riff na tej pięciostrunowej gitarze z obniżonym strojem i tak dalej, i tak dalej. I w tym wypadku zgadzam się z taką opinią, którą gdzieś wyczytałem w necie, że ta płyta trochę, ktoś tam mówił to z zarzutem, a dla mnie to nie jest zarzut, za bardzo przypomina popowe płyty solowe Micka Jaggera, bo zdecydowanie słychać na moje ucho, niewprawne, niefanowskie, że to jest bardziej jaggerowska muzyka niż richardsowska.
Ale kolejny numer, który
tak, no
bardzo soczysty. Ja myślę, że tam, bo już nie pamiętam, bo stary jestem, nazwisk, ale jakiś, tam jest chyba jakiś nowy producent, taki dosyć, może ma pięć dych, dlatego to szczelniak już zupełny do panów. I Jagger mówił, że my nie chcemy nagrywać Sticky Fingers numer 2, 3 czy 5.
No i całe szczęście.
No tak. I też bardzo intensywnie mówią, że ten pan się chyba Jordan nazywa, perkusista.
Aha, tak,
który
tak,
gra
tak.
Zupełnie odmiennie od Charlie Wattsa, starej szkoły big bandowo-swingowej.
Tak, chociaż tam jest... parę numerów, 2 czy 3, w których jeszcze grał Charlie.
Tak.
No nie powiemy państwu, które to są.
Ale no i stąd może też to brzmienie troszkę inne. Ten taki, mówiłem, że to punkowy właściwie utwór, którego my dziś nie zagramy, na którym grał Paul McCartney na basie i tam Mick Jagger był zachwycony i mówi zobaczcie. Oni w ogóle sobie wieki mnie wypominają, ale Paul McCartney to nie był tylko facet, który napisał Yesterday, ale on także napisał Helter Skelter.
Tak.
I to słychać, że on tam jakiś rozfuzowany bas. Ja nie muszę to zobaczyć. W ogóle nie aż tak. Ja jestem prosty chłopak, nie mam aż tak głębokiego wyobrażenia zobaczyć kilku 80-parolatków gibiących się w muzyce punkowej. No, no ale sympatycznie jest. Tam pojawia się sporo... wyczytałem także, bo jeszcze nie spojrzałem dobrze, że pojawił się Bill Wyman, wieloletni basista gościnnie, który w pewnym momencie swojego życia doszedł do wniosku, że dosyć robienia z siebie. Tak jak kolega, też basista. Basiści są tacy bardzo jacyś poukładani. John Deacon z grupy Queen, który też po śmierci Freddiego powiedział, że dosyć tego wszystkiego, nie jest za stary, żeby się tu gibać z tą dużą gitarą. Bill Wyman się pojawił. Podobnież pojawił się Elton John. Tam gdzieś tam coś plumpa, więc jest trochę
tak, jest
goście.
Lady Gaga, niczym nie przeszkadza.
Tak, podobnież przechodziła. I tu się śmieją w tych...
Stragarzami.
Przechodziła jak w misiu. No, tak, właśnie przechodziliśmy stragarzami i przyszliśmy po meble. No, fajnie w sumie.
I coś, co, nie wiem,
dla
czy cieszy...
Dla nas fajnie. Dla nas, dla wyznawców starych grzybów i makaronów starych, podsmażanych, to nie może być nic lepszego niż dobra płyta starego artysty.
Ta płyta też nie ma takiego powiewu jakiegoś finalności jakiejś, że to już na pewno będzie ostatnia płyta Rolling Stones. To nie brzmi, że
ale
to będzie.
Ale nie będzie, już panu mówię, ale pan jednak wprawne ucho, muzyka to wyłapało, że to nie. Keith Richard powiedział, że oni tak się rozbujali, że mają przynajmniej na jeden pełen album kolejny nagrań, które już są gotowe.
To jest około
90-tki dopiero ruszą w trasę All Over the World.
No i bardzo dobrze.
Ja mi to też nie przeszkadza w końcu. I tak jeszcze panowie pograją. No to niech pan powie, jak ten album się nazywa.
Hackney Diamonds to jest jakiś idiom prawdopodobnie wywodzący się z Cockneya, czyli z takiego dialektu londyńskiego i on oznacza rozbite szkło. Gdzieś tam przeczytałem, że jak się ktoś panu włamie do domu i ma pan rozbitą szybę, to są właśnie Hackney Diamonds. Tak, czyli że może chodzi o to, że Rolling Stonesi tak jakby chcą zrobić wyłom w naszych sercach i jeszcze raz się do nich dostać.
przez okno.
Ale to jeszcze raz się dostać, to najpierw musiałoby być tak, że już się dostali kiedyś, wie pan. To u mnie to może być pierwszy raz. Chociaż no muszę przyznać szczerze, że... Mhm. Ale to sporywa takich kolekcjonerskich. Ja chyba z 7 płyt Rolling Stonesów mam. To tak, ja też sobie
mam
myślę.
Do 67 roku.
Wszystko pan ma. Tak, tak. To dużo pan nie ma jak do 67. No ale ja mam trochę starsze. Ale ja lubię na przykład Harlem Shuffle, lubiłem taki numer. Streets of Love z tych późniejszych. Bo oni te płyty tak nagrywali, żeby była okładka na plakat z kolejną trasą, nie? Mm-hmm. Ostatnia płyta do Rolling Stones, ja nie mówię o tej bluesowej, ale o tej takiej, tej to była Bigger Bang.
Tak. Mm-hmm.
I złe miała opinie. No proszę państwa, generalnie w podsumowaniu jesteśmy szczęśliwi, że stary grzyb, czyli artyści, których kochamy, bo grali kiedyś i starają się grać do dzisiaj,
Żyją i funkcjonują.
Dobrą płytę. No to jeszcze jeden utwór premierowy z najnowszej płyty The Rolling Stones.
Radio Satysfakcja.
We've already said goodbye. And since you gotta go, you had better go now.
Say why it's truth for truth and lie for lie.
Trójka klasowa.
Dzisiaj powracamy do kontrowersyjnych lat 80. Kontrowersyjnych, bo tam wtedy było dużo dobrego w muzyce, ale też było dużo złego. Złego, no, takiego jakościowo słabego. Dobrze, ale my skupmy się na tym, co było dobre. Nie wiem, czy pamiętacie państwo taki zespół, nazywał się Proclaimers. To byli dwaj bracia, bliźniacy. Dla niewtajemniczonych młodych bliźniacy to są jak dwaj faceci albo dwie kobiety, wyglądają tak samo i tak samo się urodzili w tym samym czasie generalnie. Patrzysz i nie odróżniasz. To są bliźniacy. To tak w ramach szkółki sobotni. No i ci panowie, jak nie wiem, czy już mówiłem, że pochodzili ze Szkocji, chwycili za gitary, najpierw grali akustycznie, potem dołożyli im zespół. No i rozbujali się, że mieli sporo przebojów, nawet w Stanach Zjednoczonych. Ja mam taką płytę, że tu w ogóle nagrania są do późnych lat 2000, więc oni są nadal aktywni. My oczywiście pamiętamy tylko o te wielkie przeboje z lat 80., ale panowie trzymają nadal poziom, mieszkają w Szkocji i śpiewają, a my będziemy teraz słuchać Live With You, I'm Gonna Be i Letter From America, to chyba ich największy przebój w Stanach Zjednoczonych. The Proclaimers.
When I was a younger man, when I was a silly boy, I didn't need a thing. I was strong as anything. I viewed solitude as a joy. But since I met you, I'm distraught.
When When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door.
But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,
when I come home,
oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing over you. But
sense of time, and we always wait too long.
Sutherland no more, Lewis no more, Skye no more, Lochaber no more, Sutherland no more, Lewis no more, Skye no more, Lochaber no more, Sutherland no more.
Bracia z samego centrum Szkocji, The Proclaimers. Ja tu mam taki kalendarz, proszę państwa, z różnymi historiami o muzyce. I nie wiem, czy wiecie, co śmieszne z dzisiejszej perspektywy, bo nikt nie pamięta. W sobotę 21 października przychodzi na świat Erik Faulkner. Nie wiem, czy wiecie, kto to był Erik Faulkner. To nie ma nic wspólnego z tym Faulknerem, co do książki pisał, co kupowaliśmy za młodu i czytywaliśmy, dlatego, że był ciężko dostępny. Jak coś było niedostępne, znaczy, że dobre. I uwaga, muzyk zasłynie jako gitarzysta zespołu Bay City Rollers. Kto dziś pamięta Bay City Rollers? Chyba wszyscy wymarli. No dobrze, ale wróćmy do tych, co są tu i teraz. Gwiazdą tygodnia w Radiu Poznań był Andrzej Rybiński i teraz Marcin Rzyski w krótkiej rozmowie z artystą na temat jego współpracy z 2 plus 1.
Dzień dobry, tu Andrzej Rybiński. Serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy słuchają Radia Poznań.
Wcześniej wspomniał pan o tym, że chcieliście robić coś bardzo oryginalnego, niepodobnego do niczego. Czyli wyobrażam sobie tak, że pan jeszcze w tym 2 plus 1 już miał w głowie wizję, tak? Takiego właśnie duetu. Czy jak to dokładnie u pana się w głowie działo wtedy?
2 plus 1 to była taka forma przejściowa, jeśli chodzi o mnie. Bo najpierw była Kasia Gertner i było na szkle malowane, była płyta i pełna w ogóle gwiazd niesamowitych. Czesław Niemen, Marela Rodowicz, Halinka Frąckowiak, Skaldowie, Alibabki, Partita i ja jakiś tam w ogóle debiutancik. I cudownie, że mnie Kasia znalazła i że Kasia postawiła gdzieś na mnie. Ja w ogóle generalnie uważam, że bez możliwości spotykania odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie, to niczego się nie zrobi. Czyli potrzeba jest ta odrobina szczęścia. I ja nie przeczę, że to szczęście gdzieś w dotychczasowym swoim życiu absolutnie miałem. Bo ta Kasia mnie gdzieś tam wypatrzyła. To myśmy najpierw z zespołem Boomerang nagrywali muzykę do tej śpiewogry na szkle malowane. Potem Kasia uznała, że nie będzie śpiewał cały zespół, tylko ja zostanę z 3 piosenkami, a resztę zaśpiewają gwiazdy. I było to cudowne, że zaśpiewali. I wtedy poznałem również Janusza Kruka i Jelę Dmoch w klubie, w Bristolu, tak się nazywało, klub piosenki Zakr na Pięterku w Bristolu. Ja tam śpiewałem właśnie piosenki z tego na szkle malowane. Nie wiem, ale myślę, że to była też inicjatywa Kasi. O którymś razu przyszedł Janusz Kruk z Elą Dmok, prześliczną dziewczyną. I Kasia mówiła, a może byście coś zaśpiewali z tej śpiewogry razem? Na tychże koncercikach właśnie w tym klubie. No i tak zaczęliśmy. Polubiliśmy się chyba. Brzmiało to bardzo oryginalnie. Janusz był zadowolony, on miał chyba troszeczkę inną wizję, on był bardziej popowy. A ja potem z Elizą grałem muzykę taką bardziej, jak to się teraz mówiło, niszową. Nie dla wszystkich, nie dla takich ogółu, to nie była ta muzyka typu pop. I był czas, kiedy my nawet w tym klubie na scenie występowaliśmy, ja z Elizą, Janusz z Elą i jeszcze był basista. I graliśmy sobie i właśnie Marysia Szabłowska była na jednym z takich koncertów, gdzie występowaliśmy w strojach góralskich, bo to była śpiewogra na szkle malowane. Do tej pory pamięta to, wspomina i mówi, że dla niej to było coś tak niespotykanego, że paru młodych ludzi, ale ona chyba przypomina sobie tylko, kiedy byłem z Januszem i Zelą. Mówi, coś niesamowitego, nigdy w życiu czegoś takiego nie było, nawet jak było w muzyce takiej folkowej typu, no to co? Mhm. To było zupełnie, mówi, takie nowatorskie, takie fajne. Potem byłem na festiwalu w Opolu i jako Andrzej i Eliza i z 2 plus 1. Z 2 plus 1 zdobyliśmy dwie nagrody za debiut i za coś tam jeszcze, ale wtedy właśnie po tym festiwalu stwierdziłem, że jednak zostanę z Elizą. Odszedłem od 2 plus 1. I zostałem tylko...
Ale powody były stricte muzyczne, czy już nie tylko
muzyczne? Nie, muzyczne i może takie prywatne też, bo już byliśmy z Elizą, byliśmy parą, a potem długo małżeństwem, ale to już było podczas trwania zespołu Andrzej i Eliza. Ale głównie to była taka muzyka za delikatna dla mnie, jeśli chodzi o 2 plus 1. No potem okazało się, że nie miałem racji, że to oni zabłysnęli. Zresztą zawsze im kibicowałem. Myśmy się bardzo często z Januszem spotykali. Byliśmy w sympatii w latach 90., kiedy na początku lat 90., kiedy było naprawdę krucho z tą naszą generacją, ponieważ ja mówię, że przyszła era przysłowiowej Kasi Kowalskiej, która wymiotła to wszystko, co stare. Nie było szans na to, żeby grać koncert. Była tylko muzyka tak zwanej młodej generacji. I my byliśmy zagubieni. Nie wiedzieliśmy, co robić w ogóle, bo nasza muzyka przestała raptem podobać się wszystkim. I z Januszem, Janusz kombinował, mówi, Andrzej, może byśmy zrobili jakąś kapelkę jeszcze. Jeszcze był brany pod uwagę Alek Nowacki. Mówi taki, wiesz, Traveling Wilburys byśmy zrobili coś. No ale niestety Januszowi się szybko gdzieś zmarło i nie doszło to do skutku. Także myśmy się bardzo lubili. Właściwie zawsze byliśmy w kontakcie. A teraz już paru ludzi nie ma. Niestety. No takie jest życie.
Gdzieś po szumie traw jest ścieżka nad staw. W oknach pelargonie, obok na balkonie schnie koszula przez matczynę. Rzeką wolna przypłynie tu.
Twój pierwszy dom, dom, gdzie dzieciństwa mią. Stary zegar śpiewa, bim, bam, bom.
Mierzy czas radosny od wiosny do wiosny.
Zdarza się, że gdzieś w sercu na dnie, coś dzieci nie nuci,
czary dzień odsmuci,
choć tę nutkę złotą, chociaż wierszy nie wróci.